Nasz czas.
Akcja katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Pojmujesz bardziej sercem niż rozumem. Ludzi i rzeczy widzisz sercem. Wszystko przyjmujesz sercem. Twój stosunek do otoczenia zależy od twego serca. Temu, co upodobało sobie twoje serce, oddasz się całym umysłem i wszelkimi siłami. Idę, światopogląd, polityka. To twoje serce wybiera, o co walczysz. Serce rozjaśnia twój umysł lub go zaciemnia. Właściwą miarą serca jest miłość. Jeśli serce wypełniają nieufność i egoizm, rozum nigdy nie znajdzie drogi do pokoju. Ludzie nigdy nie będą zgodni i jednomyślni. Zaledwie udaje im się osiągnąć chwiejną równowagę opartą na wzajemnej nieufności. Nie można zatem nazywać pokojem czegoś, co jest tylko wspólnym, pełnym udręki życiem na wulkanie albo pełnym niesnasek mieszkaniem pod jednym dachem. Pokoju, radości, szczęścia na świecie nie osiągnie się za pomocą zimnych kalkulacji. Jest to bowiem sprawa serca. Panie, uczyń serca nasze według serca Twego. W miesiącu poświęconym sercu Pana Jezusa, już w prawie wakacyjnej atmosferze, w atmosferze również mistrzostw Europy w piłce nożnej, przychodzimy dziś do Państwa w drugą niedzielę miesiąca i zapraszamy do wysłuchania audycji Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej Nasz Czas. Przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, a wraz ze mną w studiu Anioła Beskidów
Paweł Korzątkowski,
Łucja Sowa,
Sylwia Strządała,
Krzysztof Luber.
Czekamy na przybycie do nas jeszcze księdza Jarosława oraz Maksa Prygi. A dzisiejszą audycję pomaga nam realizować Krzysztof Ogiegło z Anioła Beskidów. Miniony miesiąc obfitował w wydarzenia bliskie sercu Akcji Katolickiej i również o tych wydarzeniach będziemy w dzisiejszej audycji mówić. A na pewno powiemy, Krzysztof Luber powie...
No, przygotowaliśmy relację z sesji w Chałctowie, sesji wyjątkowej, no bo sesji w 20-lecie istnienia Akcji Katolickiej. I również z Maksem prowadzimy rozmowę z księdzem profesorem na temat jego nowej publikacji, arcyciekawej.
Sylwia Strządała.
W dzisiejszym spotkaniu ze słowem Ojca Świętego Jana Pawła II fragmenty orędzia na 4 Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela w 1989 roku pod hasłem Jam jest drogą, prawdą i życiem.
Paweł Korzątkowski.
Przeprowadzę wywiad na temat przeglądu pieśni patriotycznej imienia Małgorzaty Papiórek z panią Łucją Sową.
Bądźcie zatem przez najbliższą godzinę również z nami, z naszym czasem. Zapraszam do wysłuchania relacji z wiosennej sesji w Hałcnowie, która odbyła się w zeszłym miesiącu. Tę relację przygotował Krzysztof Luber.
Moi drodzy, przed chwilą wysłuchaliśmy nauki płynącej z przypowieści Jezusa o winnym krzewie. Obraz winnicy użyty w Ewangelii Świętego Jana wyraża przede wszystkim prawdę o Kościele, gdyż Kościół jest ewangeliczną winnicą. Niektórzy spoglądając na Kościół zatrzymują się na jego aspekcie zewnętrznym, i jawi się wówczas jako jedna z wielu organizacji w społeczeństwie, powiedzmy, demokratycznym, poddawana takiej samej ocenie jak one. A jeśli później dochodzi jeszcze bolesne doświadczenie, że w Kościele są pszenica i kąkol, jeśli spojrzenie zatrzyma się na rzeczach negatywnych, wówczas już nie dostrzega się wielkiej i głębokiej tajemnicy Kościoła, nie czerpie się już żadnej radości z faktu przynależności do takiego krzewu winnego, jakim jest Kościół. Jeśli nie widać urzeczywistnienia własnych powierzchownych i błędnych idei o Kościele oraz własnych o nim marzeń, szerzą się niezadowolenie i narzekania. Tylko we właściwie rozumianej tajemnicy Kościoła jako tajemnicy komunii można określić powołanie i misję ludzi świeckich w Kościele i świecie. Świeccy w całej pełni są członkami Kościoła. Zostali wcieleni przez chrzest w Chrystusa i na mocy tego sakramentu otrzymali niezatarty znak przynależności do zbawienia i drogi do szczęśliwej i niekończącej się nigdy wieczności. Chrzest włącza was w misję całego ludu Bożego i uznanie was za pełnoprawnych członków wspólnoty eklezjalnej nie pozwala na utożsamianie Kościoła jedynie z hierarchią, bo przecież Kościół jest całym ludem Bożym.
Thank you. Akcja Katolicka w ubiegłym roku świętowała swoje 20-lecie odrodzenia. Podsumowaniem był Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Te 20 lat to był okres rzetelnej i solidnej pracy wielu członków Akcji Katolickiej. W tej chwili Akcja Katolicka istnieje niemal w całym kraju. Nie ma jej tylko w jednej diecezji opolskiej. Nie wszędzie jednak rozwija się równie dynamicznie. Na pewno wiele jest do zrobienia. Trzeba dodać jej nowego ducha, ożywić. Ponieważ mam wrażenie, że jeśli chodzi o członków Akcji Katolickiej, to są to ci sami ludzie, którzy rozpoczynali. I świetnie, i to dobrze, że wciąż z nami trwają. Ale potrzeba nam kolejnych, nowych członków Akcji Katolickiej, aby rozszerzać nasze stowarzyszenie, aby umacniać te struktury. W ubiegłym roku dla uczczenia 20. rocznicy Akcji Katolickiej zorganizowaliśmy drugi Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, który odbywał się w Krakowie. Rozpoczęliśmy go w Łagiewnikach, w miejscu szczególnym, skąd na cały świat rozlega się wołanie o Boże miłosierdzie. Tam rozpoczęliśmy, a zakończyliśmy w krakowskiej filharmonii, wsłuchując się w słowa oratorium o Bożym miłosierdziu. Ja bardzo cieszę się, że przed kongresem zupełnie przypadkowo trafiłam na płytę zespołu Lumen z tym właśnie oratorium, ponieważ słuchanie się w te słowa pomogło mi na nowo odczytać przesłanie o Bożym miłosierdziu i mam nadzieję, że nie tylko mnie, ale również innym uczestnikom kongresu. To też uzmysłowiło mi, jak ważne są nowe środki przekazu, aby docierać do ludzi z tak ważnym przesłaniem. Dzienniczek siostry Faustyny pisany jest bardzo prostym językiem. Siostra Faustyna, święta siostra Faustyna była prostą kobietą, bez wykształcenia. Miała jednak ogromne serce, otwarte na Boga i ludzi. I to ją właśnie Bóg wybrał. Myślę, że to jest dla nas ogromna lekcja pokory. To wspaniała lekcja dla tych, którzy uważają, że otrzymali zbyt mało, że są mniej zdolni, mniej wykształceni, mniej znaczą. Każdy z nas otrzymał jakiś talent. Trzeba go tylko umieć rozpoznać. Trzeba go pielęgnować, a na pewno wyda owoce. Myślę, że tak jest również w Akcji Katolickiej. Każdy z nas otrzymał jakiś talent i tym talentem może służyć stowarzyszeniu.
Jest winnicą, w której każdy człowiek ochrzczony znajdzie swoje miejsce i przestrzeń dla działań apostolskich. Niestety dzisiaj brakuje robotników. Musimy zatem usilnie prosić Pana winnicy, aby natchnął ludzkie serca, które byłyby gotowe do pracy w Jego winnicy. Z niepokojem obserwujemy, obserwujemy pewną stagnację także w rozwoju liczebnym akcji katolickich. I zjawisko to powinno zmobilizować nas do odważniejszego i skuteczniejszego jeszcze działania. Szukajcie, moi drodzy, i przekonujcie ludzi swym autentycznym życiem, aby wstępowali do stowarzyszenia. Oni są niekiedy bardzo blisko w rodzinach, sąsiedztwach, w parafii. Szukajcie i przekonujcie zwłaszcza ludzi młodych. W stowarzyszeniu centralne miejsce przysługuje Chrystusowi, który jest krzewem winnym, a wy i my wszyscy jesteśmy latorośliami. Jak zapisał święty Jan, on jest prawdziwym krzewem winnym, który daje życie swoim latorośliom. Pamiętajcie zatem, aby wasza uwaga była skoncentrowana nie na sobie tylko, nawet nie na ludziach Kościoła, ale przede wszystkim na Chrystusie, bo bez tego zrozumienia nie można tworzyć odpowiedzialnie przyszłości stowarzyszenia. Skuteczność apostolskiego działania akcji katolickiej nie zależy tylko od samych waszych zdolności, praktycznych umiejętności ani pomysłów, czy lepszej lub gorszej socjotechniki, ale przede wszystkim od waszego związku z Jezusem Chrystusem.
Bardzo się cieszymy, że możemy ponownie gościć w naszym studiu Sylwię Strządałę. Kontynuujemy cykl wypowiedzi Jana Pawła II. Dzisiaj zapoznamy Państwa, a w zasadzie to przypomni fragmenty orędzia wypowiedzianego na czwartych światowych dniach młodzieży w Santiago de Compostela Sylwia Strządała.
Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem każdego chłopca i każdej dziewczyny. Owo bogactwo polega między innymi na tym, że jest to wiek licznych i ważnych odkryć. Każdy i każda z was odkrywa własną osobowość, sens swego istnienia, rzeczywistość dobra i zła. Ale wśród tych licznych odkryć nie może zabraknąć jednego, które posiada podstawowe znaczenie dla każdej ludzkiej istoty – osobistego odkrycia Jezusa Chrystusa. Odkrywanie Chrystusa wciąż od nowa i coraz lepiej jest najwspanialszą przygodą naszego życia. Dlatego pragnę każdemu i każdej z was postawić kilka istotnych pytań i wskazać odpowiedzi. Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest drogą? Jezus jest dla nas drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Tą drogą musi pójść każdy, kto chce osiągnąć zbawienie. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia. Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest prawdą? Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu. Chrystus jest słowem prawdy wypowiedzianym przez samego Boga jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca. To On w pełni odsłania przed nami tajemnice człowieka i świata. Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest życiem? Każdy z Was pragnie żyć pełnią życia. Ożywiają Was wielkie nadzieje, piękne plany na przyszłość. Nie zapominajcie jednak, że prawdziwą pełnię życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody. Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda Waszego życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko jeden raz. Każde bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać przez modlitwę, sakramenty, rozważanie Jego słowa, katechezę i wsłuchiwanie się w naukę Kościoła. Takie jest nasze najważniejsze zadanie. Wraz z odkryciem Chrystusa na nowo rodzi się pragnienie niesienia Go innym, czyli zaangażowanie apostolskie. Cały Kościół otrzymał od Chrystusa nakaz misyjny: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Być chrześcijaninem znaczy być misjonarzem, apostołem. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym. Dzisiejszy świat, w tym także kraje o dawnej tradycji chrześcijańskiej, jest wielką ziemią misyjną. Wszędzie neopogaństwo i sekularyzm są dziś wielkim wyzwaniem dla ewangelicznego orędzia. Ale równocześnie za naszych dni otwierają się nowe możliwości głoszenia Ewangelii. Obserwuje się na przykład rosnącą tęsknotę za sakrum, za autentycznymi wartościami, za modlitwą. Dlatego dzisiaj świat potrzebuje wielu apostołów, zwłaszcza młodych i odważnych. Wam właśnie, ludziom młodym, przypada na tym polu szczególne zadanie świadczenia o wierze i głoszenia Ewangelii Chrystusa, drogi, prawdy i życia, w trzecim milenium chrześcijaństwa, w którym winniście budować nową cywilizację miłości, sprawiedliwości i pokoju. Każdemu nowemu pokoleniu potrzebni są nowi apostołowie. Macie tu do spełnienia szczególną misję. Do Was przede wszystkim należy apostolstwo w miejscach nauki, pracy, rozrywki i nikt nie może Was w tym zastąpić. Musicie być odważni i mówić o Chrystusie, dawać świadectwo swojej wiary poprzez życie zgodne z duchem Ewangelii. Święty Paweł mówi: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Chrystus Wam ufa i liczy na Waszą współpracę. Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem Waszej młodości.
Sylwia Strządała przypomniała fragmenty orędzia wygłoszonego przez świętego Jana Pawła II na czwartych Światowych Dniach Młodzieży w roku 1989 w Santiago de Compostela.
Otwórzcie drzwi Chrystusa.
Drodzy radiosłuchacze, minęło właśnie 20 lat przeglądu pieśni patriotycznej zorganizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej naszej diecezji. Temu przeglądowi od samego początku towarzyszy Łucja Sowa. I właśnie z panią Łucją Sową rozmowę przeprowadzi nasz kolega Paweł Korządkowski.
Czy mogłaby pani przybliżyć nam genezę przeglądu pieśni patriotycznej imieniem Małgorzaty Papiórek? Powiedzieć, skąd się wziął pomysł na to wydarzenie i jak wyglądały jego pierwsze edycje?
Jedną z pierwszych inicjatyw akcji katolickiej naszej diecezji był i jest przegląd pieśni patriotycznej. Idea przeglądu powstała w gronie członków zarządu akcji katolickiej jako próba odpowiedzi na pytanie, jak pielęgnować i rozbudzić patriotyzm w młodym pokoleniu. Pierwszy odbył się w 2000 roku w Książnicy Beskidzkiej. Uczestniczyło w nim około 170, to były dzieci i młodzież. Może teraz tak króciutko przybliżę, taki może nie regulamin, ale formę, jak przebiega przegląd pieśni. W przeglądzie uczestniczą soliści, zespoły i chóry w różnych kategoriach wiekowych. I tutaj uczestniczą w nim zarówno dzieci z przedszkoli, aż po licealistów, którzy wykonują dwie pieśni patriotyczne. Przegląd przebiega na etapie parafialnym i diecezjalnym. Ci uczestnicy, którzy zajmują pierwsze miejsce, uczestnicy właśnie laureaci pierwszych miejsc przeglądu parafialnego, przechodzą do przeglądu diecezjalnego finałowego. W pierwszym przeglądzie uczestniczyło 170, jak wspomniałam, wykonawców. Może tak teraz od końca. Ostatni przegląd, 16, uczestniczyło w przeglądzie parafialnym około 2,5 tysiąca uczestników, więc jest to bardzo dużo w sumie. A do przeglądu finałowego przeszło 1000 uczestników, ponad 1000 uczestników i on odbył się. Już od wielu lat gościnne Proki zaprasza nas Dom Kultury w Hałcnowie w Bielsku Białej. Za to serdecznie dziękujemy. Pani dyrektor.
No właśnie, jeszcze tak można przy okazji zapytać, kto wam najbardziej pomagał przy realizacji kolejnych edycji tych przeglądów? Jakie instytucje i osoby włączały się najbardziej w pomoc przy realizacji tego pięknego wydarzenia? Kto was już i gdzie gościł? No i kto miał patronat nad przeglądem?
No, głównym organizatorem to jesteśmy my, prawda? Tutaj Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Kto nas pomagał? Przede wszystkim może od sponsorów zacznę od początku. Kuria diecezjalna. Starostwo powiatowe, byli to różni też darczyńcy, osoby świeckie, które, ponieważ w ramach tego, jak podczas przebiegu, częstujemy dzieci słodką drożdżówką, herbatą, więc wiele tutaj nie wymienię nazwisk, ale myślę, że te osoby są niektórym osobom znane, które właśnie użyczały, przywoziły te drożdżówki. Jeżeli chodzi o te placówki, które nas gościły, no więc na początku była Książnica Beskidzka, Instytut Teologiczny, była szkoła numer 37, była szkoła, zespół szkół, tak ogólnokształcących i samochodowych, była, a przede wszystkim Dom Kultury, właśnie, o którym wspomniałam, w Hałcnowie. Przegląd składa się, tak jak mówię, z eliminacji, to są przesłuchania. Zakończeniem natomiast, uroczystym jakby podsumowaniem tego wszystkiego, które już, na którym zostają wręczane nagrody, puchary i listy gratulacyjne, czy to uroczyste podsumowanie odbywają się też w różnych właśnie placówkach. I ostatnia placówka, która nas gościła, to był Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu, a poprzednio to był Dom Kultury w Bystrej Wilkowicach. Sponsorów mamy na pewno bardzo dużo i są tak samo tutaj, wspomnę o samorządowcach, jest to nasz pan obecny wicemarszałek, a przedtem poseł Stanisław Szwed, pan Andrzej Kamiński, obecny senator, pani europoseł, pani Jadwiga Wiśniewska, jest masa osób na pewno.
A kto miał patronat, bo słyszałem, że kiedyś nawet podobno Lech Kaczyński.
No właśnie zapomniałam powiedzieć, że przede wszystkim tutaj naszym jakimś wielkim orędownikiem, patronem, który nam tu cały czas uczestniczył, jakby był z nami, to był nasz ksiądz biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy. Przez wszystkie lata obejmował honorowy patronat nad naszym przeglądem. Uczestniczył również także ksiądz biskup Janusz Zimniak, a patronat 10. przeglądu jubileuszowego pieśni patrycznej objął zmarły prezydent Lech Kaczyński i kardynał Stanisław Dziwicz, za co serdecznie byliśmy im wdzięczni. Również wystąpiła na tym przeglądzie orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, także doceniono nas tutaj. Myślę, że właśnie to, co robimy, może to nie jest aż tak, nie widać tego, ale te grono właśnie tych dzieci i młodzieży, które tu występują, to świadczą o tym, że słyszą nas gdzieś, jesteśmy po prostu rozpoznawalni.
Jednym z celów przeglądu jest podkreślanie ważnych rocznic historycznych. Do jakich ważnych rocznic nawiązywały dotychczasowe edycje?
Właściwie my nie wymagamy od dzieci, żeby są regulamin, który z roku na rok zostaje dostarczony do tych wszystkich jednostek, które zapraszamy do udziału. Zaznaczamy tam, że w danym roku jest rocznica, dajmy na to, Powstania Warszawskiego, Powstań Śląskich, czy teraz ostatnio było 1050-lecie Chrztu Polski. Masę jest tych różnych, już nie pamiętam, i jest na pewno nam bardzo miło i jest to też komisja bierze pod uwagę, wiedzą o tym pani, które przygotowują dzieci, że zależy nam bardzo, że jeżeli jest taka możliwość i w tym okresie powstały takie pieśni, to żeby one były po prostu prezentowane.
To wiemy już, że miejsce przeglądu pieśni patriotycznej imienia Małgorzaty Papiórek w działalności Akcji Katolickiej naszej diecezji jest bardzo, bardzo ważne. No i pytanie takie, czy można powiedzieć, że on jest właśnie najważniejszym projektem, który na polu patriotycznym akcja realizuje?
Myślę, że tak. Na pewno tak, dlatego że w znacznym stopniu przyczyniła się Akcja Katolicka do zachowania właśnie takiej tradycji śpiewania. Ona jest po prostu, zaznaczyła się wśród dzieci, młodzieży, bo chociażby nawet ten fakt, że przez tyle lat, powiedzmy ten pierwszy, drugi, gdzie występowało tych dzieci, powiedzmy 170, 500, ale teraz przez kilkanaście średnio uczestniczy w tych przeglądach od 2 do 3 tysięcy dzieci. To jest naprawdę wielka ilość. To jest wielka ilość dzieci i młodzieży, które śpiewają tą pieśń patriotyczną, które przez tą pieśń patriotyczną, która tak jest i była ważna w całym, można powiedzieć, dziejach naszej historii, naszej kultury, ona po prostu trwa też, te dzieci ją śpiewają. Ta pieśń nam mówi o miłowaniu naszej ojczyzny, mówi nam o wielkich wydarzeniach historycznych, o miłowaniu naszego języka, naszych tradycji, naszej pięknej ziemi ojczystej. Dzieci także tutaj poznają, prawda? Poznają to wszystko, zapoznają się z tym. Tak, sorry, też tutaj jest jakiś sentyment może do muzyki. Dzisiaj ta muzyka, historia szczególnie. Dzieci bardzo małe mają w tej chwili dostęp do tego i na pewno ta pieśń patriotyczna tak samo jakoś może powiększa te horyzonty i że przecież można pięknie śpiewać i mądrze śpiewać.
Czyli można powiedzieć, że jest to drzewo, które przynosi coraz lepsze owoce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kościół oczekuje od Was wiele do mojej akcji katolickiej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem profesorem Tadeuszem Borutką na temat nowej książki, a tę rozmowę przeprowadzili Krzysztof Luber i Max Pryga.
Drodzy Państwo, 20-lecie akcji katolickiej w naszej diecezji, nie tylko w naszej diecezji, bo w Polsce bardzo ważne wydarzenie. Ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, wielki orędownik i przyjaciel akcji katolickiej. W 20-lecie dostaliśmy w prezencie od księdza naszego asystenta, profesora Tadeusza Borutki, książkę pod tytułem Kościół oczekuje od Was wiele do mojej akcji katolickiej.
Właśnie, księże profesorze, ukazał się zbiór homilii, przemówień, listów księdza biskupa Rakoczego adresowany bezpośrednio do akcji katolickiej. Ksiądz profesor przez wiele lat współpracował i współpracuje z biskupem Rakoczym. Co skłoniło księdza profesora do zebrania tych wszystkich myśli wystosowanych do akcji katolickiej?
Przede wszystkim skłoniło mnie to, że akcja katolicka jest szkołą świętości i apostolstwa wspólnotowego. Można powiedzieć, że akcja katolicka jest stowarzyszeniem formacyjnym Jak wiemy, na formację ludzi zrzeszonych w akcji katolickiej przede wszystkim ma wpływ życie sakramentalne, ale także słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. My mieliśmy wielkie szczęście, że od samego początku, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, był z nami ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, który jest pierwszym biskupem naszej diecezji. To on erygował akcję katolicką i można powiedzieć, on czuwał przez wiele lat nad poprawnością jej działania. Wśród wszystkich spotkań, jakie mieliśmy z księdzem biskupem, zawsze ważne było jego słowo, które do nas wygłaszał. A ten, kto słuchał księdza biskupa, wie, że to słowo jest naprawdę nieprzeciętne, że ma ono wielki wpływ zarówno na myślenie, jak i kształtowanie postępowania naszego. Bardzo często, bo byłem świadkiem, zdarzało się, że ludzie przychodzili bezpośrednio czy do księdza biskupa, czasem do mnie z prośbą o tekst, jaki został przez księdza biskupa wygłoszony i zresztą poprzez sekretariat nasz wiele razy zwracaliśmy się do księdza biskupa o jego teksty. Uważałem i wciąż uważam, że te teksty są bardzo potrzebne dla nas, że nie wystarczy je tylko raz usłyszeć, że trzeba do nich ciągle powracać, bo mają w sobie taki duchowy potencjał. I dlatego świętując 20-lecie akcji katolickiej postanowiliśmy wraz z zarządem poprosić księdza biskupa o pozwolenie nam i pomoc w zebraniu materiałów. I te materiały zostały przez nas zebrane. Metodologia pracy redakcyjnej polegała na tym, że zbieraliśmy materiały od ostatnich do pierwszych, bo mieliśmy określoną pulę finansową na wydanie tego tomu. No niestety nie mogliśmy wszystkich przemówień księdza biskupa zebrać i opublikować ze względu nawet materialnych i w związku z czym dokonaliśmy takiej pewnej selekcji tekstów, mając nadzieję, że w przyszłości uzupełnimy tamte brakujące.
Księże profesorze, od tego, od czego zacząłem, tytuł. Może przybliżmy naszym słuchaczom, bo niesie on z sobą wiele treści i nakłada ogromną odpowiedzialność na akcję katolicką. Skąd ten tytuł i dlaczego?
Drodzy Państwo, jeżeli chcemy wyrazić jakąś ważną myśl i ona, ta myśl ma się pojawić w tytule, zwłaszcza w tytule książki, no to przede wszystkim szukamy w wypowiedziach takiej oryginalnej myśli. I to Kościół oczekuje od Was wiele, pochodzi z przemówienia księdza biskupa Tadeusza Rakoczego. To są jego słowa. Mnie jako redaktorowi wydawało się, że one są bardzo nośne i wiele nam mówią, że jesteśmy ważni jako stowarzyszenie w strukturze Kościoła, że akcja katolicka została powołana do istnienia z inicjatywy papieża, że za akcję katolicką odpowiedzialny jest nie tylko Ojciec Święty, ale i biskupi i kapłani we współpracy z biskupem, że Sobór Watykański najmocniej spośród wszystkich ruchów i stowarzyszeń religijnych docenił akcję katolicką, że Jan Paweł II liczył na akcję katolicką i chciał jej zaistnienia, że bardzo wspierał akcję katolicką i tego samego niejako żądał od biskupów i od kapłanów, kiedy mówił, że wszyscy musimy wspierać dzieło akcji katolickiej.
Księże profesorze, kiedy tak otworzymy tą książkę, to widzimy dużą ilość listów, homilii, przemówień adresowanych bezpośrednio, konkretnie do akcji katolickiej. Czy można powiedzieć, że na 20 lat działalności akcji katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej to jest takie związanie biskupa Rakoczego, to jest takie tego, co ksiądz biskup chciał powiedzieć przez te 20 lat akcji katolickiej i konkretnie świeckim w diecezji?
Podoba mi się Pana pytanie, dlatego że kiedy zbierałem te teksty, nie było to łatwe, trzeba przyznać, to miałem świadomość ogromnej pracowitości księdza biskupa. Jeżeli Państwo dostrzegacie, że tyle tekstów zostało skierowanych bezpośrednio do jednej grupy, do akcji katolickiej, a biskup stoi na straży całej diecezji i kontaktuje się nie tylko z akcją katolicką, tylko także z innymi organizacjami, wspólnotami, nie mówiąc o innych akcjach duszpasterskich, to proszę sobie wyobrazić, jak wielka jest to praca biskupa. Poza tym trzeba przyznać, że te teksty są zawsze bardzo dobrze przygotowane, mają przewodnią myśl i mają konkretne wnioski pastoralne dla nas. Dlatego taką naszą ambicją było, żeby pokazać te teksty i utrwalić je na zawsze, żebyśmy mogli do nich sięgać jako do takich źródłowych, podstawowych tekstów dla naszej formacji. To, co pan zauważył, ksiądz biskup od samego początku był z akcją katolicką. No i trzeba przyznać, że myśmy razem z nim wzrastali w akcji katolickiej. 20 lat działalności akcji katolickiej to jest bardzo długi okres czasu. Pamiętam te pierwsze chwile, kiedy rodziła się potrzeba reaktywowania akcji katolickiej. Jak nie bardzo umieliśmy powiedzieć, czym jest akcja katolicka. I to nie tylko dotyczyło księdza biskupa naszego, ale całego episkopatu. Kiedy szukaliśmy pewnego pomysłu na odradzającą się akcję katolicką i można powiedzieć, że ta opieka duchowa księdza biskupa nad nami, ona nam oświetlała drogę, ona nas inspirowała, ona nam pokazywała kierunki naszej różnorakiej apostolskiej działalności.
Księże profesorze, na samym końcu tej publikacji, nie mógłbym tego nie powiedzieć, ponieważ jesteśmy w zespole radiowym, jest właśnie wywiad księdza biskupa Rakoczego, którego udzielił nam, panu Krzysztofowi Luberowi, mojej skromnej osobie, właśnie na temat Jana Pawła II, na temat akcji katolickiej w diecezji. Czy wątek Jana Pawła II właśnie, który był wielkim orędownikiem akcji katolickiej, przewija się w tych listach, w tych przemówieniach, w tych homiliach? No bo przecież to Jan Paweł II tak bardzo troszczył się o akcję katolicką.
No ja myślę, że poza księdzem kardynałem Dziwiszem chyba ksiądz biskup nasz Tadeusz Rakoczy jest biskupem, który poprzez swoją współpracę z Ojcem Świętym w Rzymie bardzo dobrze się orientuje w podstawowych kwestiach nauczania papieża i należy do tych biskupów, którzy naprawdę w tej dziedzinie mają coś do powiedzenia. Dlatego nawet sobie nie wyobrażam, żeby osoba tak bliska Ojcu Świętemu i poza tym tak zafascynowana Ojcem Świętym nie nawiązywała do tego, co Ojciec Święty wygłaszał dla całego Kościoła, także dla akcji katolickiej. Dlatego w tych przemówieniach biskupa powraca wątek nauczania papieża Jana Pawła II. Z jednej strony biskup pokazuje, że jest dobrym znawcą papieskiego nauczania, a z drugiej strony pokazuje, że to nauczanie ma walor pastoralny. Nie jest ono tylko publikowane i głoszone, ale przede wszystkim ma ono być realizowane poprzez zaangażowanie duszpasterskie. I tu jest wielka wdzięczność do księdza biskupa, że pomógł nam w realizacji nauczania papieża Jana Pawła II w owym praxis Kościoła.
Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas powinien tę książkę przeczytać, ale gdybyśmy chcieli zachęcić naszych czytelników, myślę, że słuchacze, którzy uważnie słuchali tego, co ksiądz profesor mówił do nas przed momentem, znajdą tam tą odpowiedź, ale gdybyśmy chcieli w kilku punktach, dlaczego warto, dlaczego powinniśmy tę publikację przeczytać z uwagą.
Proszę Państwa, to nie jest książka do czytania, dlatego że to jest zbiór różnych homilii i przemówień biskupa i każde przemówienie, można by powiedzieć, jest odrębnym dziełem. Dlatego nie trzeba się nawet silić, żeby wziąć tą książkę i czytać ją za jednym tchem, tylko trzeba sobie wybierać pewne teksty i czytać je całościowo i dokonywać pewnej refleksji nad konkretnymi tekstami. Ja wybieram sobie niekiedy takie teksty, które wiążą się z pewnym moim wspomnieniem duszpasterskim, czasem z miejscem, czasem z jakimiś osobami i dokonuję sobie takiej głębszej refleksji nad tym przekazem, jaki został w tych tekstach zawarty. Dlatego namawiam, żeby w bibliotece, a każdy członek i członkini Akcji Katolickiej powinna mieć takie swoje zaplecze doktrynalne, książkowe, żeby wśród podstawowych takich materiałów formacyjnych, jak Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego II, czy też Statut Akcji Katolickiej, czy nasze Pismo Akcja, żeby też znalazła się ta książka księdza biskupa i żebyśmy mogli nie tylko indywidualnie, ale także rodzinnie tę książkę mieć pod ręką i z niej korzystać. No byłoby ładnie, gdyby na przykład Wigilię Chrystusa Króla odczytać sobie homilię księdza biskupa wygłoszoną przed laty właśnie w tę uroczystość, czy z okazji Wigilii Bożego Narodzenia sięgnąć sobie po homilię wygłoszoną na opłatku Akcji Katolickiej. No, jadąc na Jasną Górę, wziąć sobie w przededniu tej pielgrzymki na Jasną Górę przemówienie, jakie ksiądz biskup wygłosił do Akcji Katolickiej na Jasnej Górze, Akcji Katolickiej w Polsce. Jest wiele takich fajnych momentów, gdzie można sobie spokojnie, bez stresu sięgnąć po fragment, przeczytać i przemyśleć.
Jeszcze na ostatnie pytanie, księże profesorze, na zakończenie, bo przecież rozmawiamy nie pierwszy raz i wierzę, że nie ostatni. Kiedyś ksiądz profesor takiego konkretnego cytatu z Jana Pawła II użył. Akcja katolicka, nie lękaj się, należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga. A czy przychodzi księdzu profesorowi na myśl jakiś taki konkretny cytat z księdza biskupa Tadeusza do Akcji Katolickiej?
No wiele jest takich fascynujących, gdzie ja się ożywiałem, jak ksiądz biskup przemawiał. No choćby nawet sam tytuł, jeżeli się tak dokona pewnej refleksji, no ja przyznam, że pod tym kątem też przeglądałem przemówienia naszego biskupa. Kościół oczekuje od was wiele do mojej akcji katolickiej. Tak. Czy to łatwe było, zastosowując księdza biskupa, użyć takiego terminu do mojej akcji katolickiej? Bo ksiądz biskup raczej nie chce niczego uznawać za swoje. Natomiast ja wśród wszystkich tych różnych terminów no uważałem właśnie za najbardziej właściwe dać to dopełnienie Kościół oczekuje od was wiele do mojej akcji katolickiej. Nie jest to żadne nadużycie, bo przecież akcja katolicka jest w służbie Kościoła, jest w służbie biskupa. Dlatego jak najbardziej stosowne jest to określenie do mojej akcji katolickiej, ale przecież tam jest taki powracający fragment w przemówieniach naszego księdza biskupa, że człowiek powinien zaprzyjaźnić się z Chrystusem, że powinien w Chrystusie odnaleźć swojego przyjaciela i w nim odkryć swojego Zbawiciela. Bo poza Chrystusem nie ma kogoś, kto dałby człowiekowi zbawienie. Czy takie, powiedzmy, sformułowanie księdza biskupa, że Bóg niczego nie zabiera człowiekowi, a wszystko może człowiekowi dać. No to jest naprawdę fantastyczne. Dlatego myślę, że, bo wiem, że się panowie śpieszą i mają czas ograniczony, no myślę, że istnieje potrzeba dalszych takich redakcji, żeby jednak nie zmarnować tego wielkiego materiału, jaki jest efektem wystąpień naszego księdza biskupa. Są fantastyczne teksty do kapłanów, już się pokazały, do zakonników i sióstr zakonnych, taki jeden tom się już ukazał, ale na przykład do kapłanów, czy z różnych innych okazji, do różnych stanów, no można by takie teksty gromadzić i trzeba je gromadzić i myślę, że powinniśmy to też wspierać, to dzieło. Ksiądz biskup należy do fundamentów naszej diecezji. Czy ktoś chce, czy nie, ksiądz biskup Rakoczy będzie zawsze pierwszym biskupem, czyli tym, który rozpoczął budowę całego organizmu diecezji bielsko-żywieckiej. I dlatego będzie kimś dla nas zawsze najważniejszym.
Z wielką radością oddajemy do rąk czytelników ten cenny tom wystąpień księdza biskupa Tadeusza Rakoczego. Niech on stanie się pomocą formacji osobistej i wspólnotowej. Niech jego lektura będzie inspiracją do nowych apostolskich działań. Niech pobudza do dobrych czynów. Drodzy Państwo, cytatem ze wstępu, jaki napisał ksiądz profesor Tadeusz Borutka do tych zebranych wszystkich homilii i materiału księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, zakończamy naszą dzisiejszą rozmowę, wierząc w to, że Państwo będziecie mieli w swojej biblioteczce tę pozycję. Księże profesorze, bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Jeszcze napisałem, proszę nie zapominać o tym, że tak jak to czynił ksiądz biskup w każdym swoim wystąpieniu, tak i my kierujemy swój wzrok i serce ku Matce Słowa Wcielonego. Jako Matka Słowa Bożego jest dla nas wzorem w słuchaniu i rozważaniu tego Słowa. Ona też wciąż powtarza nam, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn.
Amen.
Dziękujemy za tę rozmowę, księże profesorze. Dziękuję. Szczęść Boże.
Formacja.
Bardzo się cieszę, iż dotarł do nas ksiądz Jarosław Fiołek, jest również Maksymilian Pryga. Dzisiaj formacja. Drogi księże Jarosławie, o czym dzisiaj mówimy?
O wielkości i znaczeniu w życiu człowieka Najświętszego Serca Jezusa.
Miesiąc czerwiec, miesiąc Serca Pana Jezusa i ksiądz Jarosław.
Moi drodzy, słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że w roku kalendarzowym dwa miesiące są poświęcone miłości. To miesiąc maj, który jest miesiącem zakochanych, i miesiąc czerwiec, który jest miesiącem doświadczania przez nas, ludzi wierzących, wielkiej miłości Boga do człowieka. W XVII wieku Chrystus świętej Małgorzacie Maria Alacoque objawił, czym jest Jego boskie serce. I pokazał, że to serce jest w stanie kochać nas bezwarunkowo, bezgranicznie, bez względu na to, jak człowiek postępuje. Ta miłość serca Jezusowego nigdy nie gaśnie. Ona nigdy nie ustaje. Te płomienie, które pokazał Chrystus przy swoim boskim sercu, nigdy nie ulegną wypaleniu. To jest wielki znak dla nas w dzisiejszym świecie, kiedy coraz mniej doświadczamy miłości, kiedy ta miłość przez ludzi jest często szargana, kiedy jest niszczona, kiedy ustaje, zwłaszcza między małżonkami. Chrystus pokazuje, jaka powinna być miłość, bo On tak nas umiłował. A jednocześnie Chrystus chciał pokazać, że Boże serce jest po to, abyśmy w dzisiejszym świecie, w świecie, w którym żyjemy, zobaczyli, że dzięki tej miłości mamy dojść do takiego życia, które nigdy się nie kończy, do wieczności. I Chrystus, objawiając się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, pokazał, jak ważnym jest, by czcić Jego serce, a przez to mieć pewność wieczności. Chrystus mówił do świętej Małgorzaty, iż każdy, kto czci Jego serce, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, otrzyma wszelkie potrzebne łaski w swoim stanie, że zgoda i pokój będą panowały w rodzinach, że Chrystus będzie czcicieli Jego serca pocieszał we wszystkich strapieniach, że będzie ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci, że wyleje wszelkie obfite błogosławieństwa na przedsięwzięcia podejmowane przez ludzi, że grzesznicy znajdą w Jego sercu źródło nieskończonego miłosierdzia, że dusze oziębłe staną się gorliwymi, że dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości, że błogosławić będzie domy, w których obraz Jego serca będzie umieszczony i czczony, że kapłanom da moc kruszenia serc najbardziej zatwardziałych, że imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w Jego sercu i na zawsze w nim pozostaną. I wreszcie mówił Pan Jezus: przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia serca mojego, że wszechmocna miłość udzieli się tym wszystkim, którzy komunię świętą przyjmować będą w pierwsze piątki przez 9 miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że moje serce stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. To ostatnie przyrzeczenie Chrystusa być może znamy. Ja chciałbym, moi drodzy, zachęcić Was do tego, by czerwiec tego roku stał się takim miesiącem, w którym w wielu domach znajdzie się obraz Bożego Serca, powieszony i wcześniej poświęcony. Był taki zwyczaj przed wojną i po wojnie, że w wielu domach rodziny poświęcały się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i pamiątką tego poświęcenia był wiszący w domu obraz. Trudno było znaleźć takich, którzy mając nad sobą boskie serce, nie trwaliby w miłości, nie uczyli się od boskiego serca, jak kochać siebie nawzajem. Niech to Boże Serce nauczy nas przyjmowania tego, co daje nam Pan Bóg, zwłaszcza drugiego człowieka, którego mam kochać tak, jak umiłował Chrystus. Amen.
Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba. Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno. Tonem podstawowym harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka. Inaczej będzie brakować najważniejszego głosu. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej. Dzieci to anioły, którym skrzydła maleją, gdy nogi rosną. I tą refleksją poświęconą dzieciom kończymy dzisiejsze wydanie czerwcowe naszego czasu, a żegnają się z Państwem obecni tutaj w studiu
Paweł Korzątkowski,
Łucja Sowa,
ksiądz Jarosław Jołek,
Max Pryga,
Sylwia Strządała,
Krzysztof Luber
oraz Eugeniusz Jachem. Do usłyszenia w lipcu.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza uboga, my, członkowie akcji katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twe dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był sługa Boży i Twój niezłomny czciciel Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.